Przed mikrofonami Wojtek oraz
Łukasz.
I witamy jak co wtorek o tej godzinie na 30-minutową audycję sportową. Zanim jednak oczywiście przystąpimy do tematów stricte sportowych, mamy taki krótki czas na to, żeby pozdrowić naszych najbliższych. Ja z tego miejsca pozdrawiam dwie osoby. Mojego tatę, wielkiego fana przede wszystkim skoków narciarskich. Zawsze, kiedy przychodzi zima i mamy okazję wspólnie oglądać rywalizację skoczków, to oglądamy i emocjonujemy się nimi. No i wielki fan także lekkiej atletyki. W tym roku co prawda nie będzie żadnych wydarzeń lekkoatletycznych na czele z igrzyskami olimpijskimi, ale za rok to wszystko mamy nadzieję, że wróci. Także to z tego miejsca serdecznie się pozdrawiam. Pozdrawiam również moją siostrę Aśkę, z którą też długi czas się już nie widzieliśmy. No i mam nadzieję, że kiedy uda mi się w wolnym czasie przyjechać do domu, wrócić, to będzie okazja ku temu, żeby po dłuższym czasie porozmawiać. Także serdecznie Was z tego miejsca, tato i Asiu, pozdrawiam.
A ja bardzo krótko pozdrawiam siostrę Annę, która obiecała, że naszą dzisiejszą audycję będzie słuchała, więc z tego miejsca serdeczne pozdrowienia.
Tak, no to co, Łukasz, zaczynamy. Mamy na dzisiejszą audycję dwa takie, powiedzmy, grubsze tematy, jeżeli chodzi o piłkę nożną i o siatkówkę. Zacznijmy może oczywiście od siatkówki. I dwie kwestie. Pierwsza kwestia to, jak już wiemy oficjalnie, Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała o odwołaniu tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. Co za tym idzie, kolejna edycja odbędzie się dopiero za rok. I co za tym idzie, w tym roku reprezentacja Polski pod wodzą Witala Heinena nie rozegra żadnego meczu, czy też oficjalnego meczu o stawkę. Będziemy musieli się obejść smakiem, szkoda, bo to miał być rok sukcesów, rok, gdzie nasza drużyna miała zdobyć medal, nawet może złoty igrzysk. No, będziemy musieli poczekać na to jeszcze 12 miesięcy, no ale tej decyzji można było się spodziewać.
Oczywiście miejmy nadzieję, że to co najlepsze dopiero przed nami w wydaniu reprezentacyjnym, tak jak powiedziałeś, no tych meczów kadry z pewnością by nas trochę czekało. Na szczęście jeszcze pozostaje nam piłka klubowa. Miejmy nadzieję, że już na jesieni będzie można te mecze rozgrywać bez jakichś większych problemów. Na to czekamy oczywiście. No, siatkówka to jest sport, wiadomo, w Polsce bardzo chętnie oglądany. No i szczególnie taką wizytówką w ostatnich latach, tak jak mówię, stała się nasza reprezentacja. Także czekamy, aż te mecze reprezentacyjne będą możliwe.
Tak, co prawda jeszcze rok czasu, ale już zacieramy ręce, bo no, wokół kadry reprezentacji polskiej siatkarzy można powiedzieć, że od wielu lat zawsze ta atmosfera była w mniejszym czy większym stopniu dobra, ale tak dobra chyba jeszcze nigdy wcześniej nie była, no bo tej naszej reprezentacji, temu, żeby ten sukces odniosła, chyba wszystko sprzyja na dzień dzisiejszy. No ale to dopiero wszystko za rok. Wtedy będziemy się emocjonować Ligą Narodów, potem Igrzyskami Olimpijskimi i na koniec Mistrzostwami Europy, które będą rozgrywane między innymi na polskich parkietach. Zostajemy jeszcze przy siatkówce. Kwestie transferowe, bo dużo dzieje się w Plus Lidze, zwłaszcza jeżeli mówimy o Asseco Rysowi Rzeszów. Zresztą w Rysowi chyba to, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić, tam co roku ruchy kadrowe są naprawdę dosyć spore. No i tym razem nie jest inaczej. Jak poinformował oficjalnie klub na swojej stronie internetowej, zespołem pożegnało się już 7 zawodników: Zbigniew Bartman, Bartłomiej Remański, Nicolas Hołk, Kawika Sodzi, Nicolas Mareszal, Luke Perry, Damian Schulz. Nie wiadomo, czy w zespole zostaną Grzegorz Kosek oraz Tomas Rosso. No, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że taką jedyną pozycją, naprawdę w pełni obsadzoną, gdzie Rosowia tutaj nie będzie musiała specjalnie już nic więcej kombinować, jest chyba tylko pozycja rozgrywającego, gdzie jest Komenda i Dżyska. No zresztą transfer Fabiana Dżyski, powrót jego Rosowi do Polski po 3 latach przerwy, po jego 3 latach wojaże za granicą, to na razie bez wątpienia największy hit Plus Ligi. Dżyska, Komenda to ma być ta para rozgrywających. W kontekście Rosowi mówi się jeszcze o tym, że być może do klubu trafią tacy zawodnicy jak Francuz Stefan Boye, Klemen Cebul, co jest bardzo możliwe, bo przecież Słoweniec to zawodnik grający pod wodzą nowego trenera Asseco Rysowi Rzeszów, więc Włocha Alberto Giulianiego. No i kto wie, być może nowym rysowiakiem zostanie także Estończyk Robert Tadch. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy transferach, jeżeli chodzi o siatkówkę, no to trzeba też oczywiście wspomnieć o rocznym wypożyczeniu z Maceraty do PGS Krebełchatów Mateusza Bieńka, który w pewnym stopniu zastępuje Jakuba Kochanowskiego, który pożegnał się z ekipą z Bełchatowa. Ten przeniósł się do Zaksy i teraz ten środek w skrze wygląda bardzo fajnie, bo trzech Polaków, reprezentantów kraju, dokładnie, Huber, Kłos, Bieniek będą rywalizować o wyjściową szóstkę. Bieniek, co trzeba też podkreślić, ma wrócić po tym roku, gdy w Bełchatowie do Włoch, a też trzeba przypomnieć, że Macerata zakończyła rozgrywki te anulowane, można powiedzieć, we Włoszech odwołane przedwcześnie na pierwsze miejsce, no ale tam we Włoszech ostatecznie tytułu nie przyznano.
No jeżeli chodzi o transfery klubowe, no to w Rzeszowie postawiono na spore wietrzenie szatni, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, no bo wiemy, że takie rewolucje nie zawsze kończą się pozytywnie. Jeszcze powiem może dwa słówka na temat żużla, bo bardzo ciekawe informacje w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o tory Ekstraligi, się pojawiły, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że do powrotu na żużel tutaj dał się namówić Jason Crump, czyli reprezentant Australii, trzykrotny indywidualny mistrz świata, no, który po raz ostatni pojeździł no, ładnych parę lat temu. Pierwotnie miał startować w lidze angielskiej, taki był plan właśnie Crumpa. I no niestety wiemy, jak sytuacja w Anglii wygląda z koronawirusem. W związku z tym tam też te wydarzenia sportowe jeszcze się nie odbywają. W związku z tym Australijczyk próbuje poszukać angażu w Polsce. Rozmawiał między innymi z Stalą Gorzów, ale tam akurat nie udało się dojść do porozumienia. A teraz pojawiło się nowy zespół w kontekście właśnie tego zawodnika. Chodzi o ekipę mistrza Polski Fogo Unię Leszno, ponieważ tam jest taka sytuacja, że dwójka zawodników, Piotr Pawlicki i Emil Sajfudinow, nie podpisała z Bykami takich umów, które gwarantowałyby im starty w przyszłym sezonie, i to właśnie może wykorzystać Crump. Oczywiście ta sytuacja jest dynamiczna i myślę, że w ciągu najbliższych dni, być może tygodni, przekonamy się, czy Australijczyka ponownie zobaczymy na polskich torach.
Chyba to na razie tyle, jeżeli chodzi o żużel. Żużlem będziemy się emocjonować od czerwca, czyli rywalizacja już niebawem. Teraz co? Krótka przerwa chyba i potem wracamy już z tematyką tylko i wyłącznie stricte piłkarską.
Szczera złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Mieć te przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich głów. Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Ciężkich, szczera złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I to ja robię tu. Ja robię tu. Co ty tutaj robisz? I co ja robię tu?
po dwumiesięcznej ponad przerwie, gdzie no, nie mieliśmy możliwości oglądania jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich, takich może powiedzmy na lepszym, bardziej poważnym poziomie oglądać. W końcu doczekamy się, bo 16 maja wraca na boiska w Niemczech Bundesliga, 26 kolejka, a więc ta czołowa liga niemiecka wraca najszybciej z tych czołowych lig. No i co, Łukasz, już zaczynamy ręce na myśl tych meczów, które już w ten tydzień przed nami, w tym tygodniu, w ten weekend przed nami.
Oczywiście, im bliżej tego pierwszego meczu, tym wolniej ten czas płynie z punktu widzenia kibicowskiego. No ale rzeczywiście to jest taki promyk radości w ostatnich tygodniach, wznowienie rozgrywek niemieckiej ligi. Oczywiście słyszeliśmy o tym, co się działo chociażby w zespole z Drezna, że tam cała drużyna została poddana dwutygodniowej kwarantannie. Miejmy nadzieję, że to jednak nie wpłynie na to, że przynajmniej ta pierwsza Bundesliga zostanie rozegrana planowo, bo pamiętajmy, że Drezno to drużyna drugoligowa. No i kilka ciekawych spotkań mamy już na początek. Bardzo dobrze zapowiada się przede wszystkim derby Zagłębia Rury, czyli Borussia Dortmund kontra Schalke Gelsenkirchen. Ciekaw jestem też, co zrobi trener Unionu Berlin z bramkarzem Gikiewiczem, który w normalnych okolicznościach bylibyśmy pewni, że wystąpi w meczu przeciwko Bayernowi Monachium. No ale wiemy, jakie tam były zawirowania z nową umową polskiego golkipera, więc niekoniecznie jest ten występ pewny.
Tak, Gikiewicz ostatnio udzielał fajnego wywiadu, mówiąc o tym, jakie kluby były nim zainteresowane. Mówiło się o Beşiktaşie Stambuł, mówiło się o West Hamie, gdzie miał zastąpić kontuzjowanego wówczas Łukasza Fabińskiego, ale go nie interesowała krótka przygoda z Anglią i jeszcze w perspektywie tego, żeby być zmiennikiem, jeżeli ma gdzieś odchodzić, to do klubu, w którym będzie grał regularnie. No zobaczymy, rzeczywiście, no Gikiewicz wydaje się być pewny tego, że do końca sezonu będzie bronił między słupkami w pierwszej jedenastce, no ale kto wie, zobaczymy, jakie będą też tutaj pomysły, decyzje trenera Ursa Fischera w kontekście właśnie Gikiewicza. Jeżeli mówimy o Borussii, no to Borussia ma, wydaje się, zadanie utrudnione i ma problem spory ból głowy Lucien Favre, bo w tym meczu prawdopodobnie, a raczej na pewno nie zagra duet podstawowych defensywnych pomocników, a więc Axel Witsel i Emre Can. Nie wiadomo, również czy zagrają Achraf Hakimi, Manuel Akanji czy Marco Reus, a więc dosyć spore straty. Ma też nie zagrać m.in. Mario Götze, no ale Götze wiadomo, że i tak nie byłby pierwszym wyborem trenera Favre. Chociaż w kontekście tych kluczowych piłkarzy, którzy no, nie będą mogli zagrać, kto wie, Götze mógłby wtedy wyjść w podstawowym składzie. Bayern Monachium wydaje się w takiej formie, jaką prezentował przed wybuchem epidemii, no jest nie do zatrzymania i powinien spokojnie obronić tytuł mistrzowski, no ale do końca 9 kolejek, 4 punkty przewagi to nie jest dużo. No i my oczywiście też zacieramy ręce na ewentualny, ja bardzo dziś na to liczę, mimo wszystko przynajmniej wyrównany rekord, ale chociaż żeby się zbliżył do tego rekordu Gerda Millera, Robert Lewandowski, bo traci 15 bramek, no i generalnie ktoś by powiedział, że nie ma szans, ale to jest, no Robert Lewandowski prawie wszystkie możliwe rekordy w Bundesliga też poprawił i dla niego 15 goli w 9 meczach, no to nie byłoby nic nadzwyczajnego.
No, trzeba przyznać, że Robert Lewandowski, mimo że jest zawodnikiem, który oczywiście bardzo rzadko łapie urazy, to można powiedzieć, że ten uraz, jego kontuzja przytrafiła mu się w bardzo takim newralgicznym momencie, bo akurat wtedy, kiedy rozgrywki zostały przerwane i on jest jednym z grona takich piłkarzy, którzy dzięki temu, że z powodu pandemii zawieszono rozgrywki ligowe w Europie, miał okazję ku temu, żeby dojść do sprawności, dojść do zdrowia, dojść do formy jako takiej. No i przekonamy się właśnie w starciu już przeciwko Unionowi Berlin, czy ten instynkt snajperski Lewandowskiego gdzieś tam nie zaginął w ciągu tej przerwy.
Bayern chyba też wydaje się jak żaden inny klub, czołowy klub w Europie, tak fajnie nie wykorzystał też tego czasu, tej przerwy w związku z pandemią na to, żeby pozałatwiać te kwestie kontraktowe ze swoimi czołowymi zawodnikami, bo jak wiemy, Bawarczycy przedłużyli kontrakty chociażby z Thomasem Millerem czy Alfonso Davisem. O krok wydają się być także umowy nowe dla Manuela Neuera, chociaż tutaj podobno są różne rozbieżności, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby Neuer miał nie przedłużyć kontraktu z Bayernem, mimo też tego, że do klubu przyjdzie Alexander Neuer z Schalke Gelsenkirchen. No i Thiago Alcantara też ma być blisko tego transferu. Jeszcze odnośnie Bundesligi, jak i chyba też wszystkich lig, no nie wiem, czy tutaj jest sens jakoś dużo się rozwodzić nad tymi obostrzeniami, jakie mają obowiązywać w Bundeslidze, no bo jakie to będzie miało znaczenie, kiedy na przykład piłkarze rozpoczną rywalizację i powiedzmy, dajmy na to już w pierwszej akcji, w pierwszej czy drugiej minucie będziemy mieli rzut rożny czy rzut wolny, no i kiedy piłkarze przy tym samym fragmencie, gdy będą musieli się wszyscy czy w większości skupić w jednym miejscu,
tak jest.
Siłą rzeczy dotykać się, no bo rywalizacja, walka o piłkę, no i te obostrzenia w tym momencie nie mają w tym momencie jakiegokolwiek znaczenia, no wiadomo, można tutaj, to jest pole do dyskusji.
Tak, można rzeczywiście polemizować, no wiadomo, że są przedsięwzięte różne środki ostrożności, niektóre rzeczywiście wydają się mieć troszkę większy sens i logikę, inne troszeczkę mniej.
Najbardziej mnie chyba rozbawiło, no nie tyle rozbawiło, ale taki uśmiech na twarzy, to kwestia celebracji przy zdobytych golach. A to tak, ma być mocno tak. Ograniczone.
No tak, no ale to też możemy właśnie to, co mówiłeś, no przecież piłkarze będą mieli między sobą kontakt przy każdej akcji, każdego spotkania, więc no nie wiem, czemu to ma służyć, no ale cóż, no widocznie był to jeden z wymogów, dzięki któremu pozwolono też na to, żeby te rozgrywki mogły być wznowione.
Drugą ligą w Europie, która ma wrócić na boiska jeszcze w tym miesiącu po Bundeslidze, jest nasza wspaniała PKO BP Ekstraklasa. 25 czy tam 28, już nie wiem, która liga według rankingu UEFA. 29 maja, 27 kolejka. No i tą serię gier zainauguruje starcie Śląska, Wrocław z Rakowem, Częstochowa. Ale oczywiście bez wątpienia tym najciekawszym meczem tej kolejki będzie starcie w Poznaniu, gdzie Lech zmierzy się z Legią Warszawa.
Widzę, że za wszelką cenę unikałeś słowa hit kolejki, no ale wcale się jakoś specjalnie nie dziwię. No rzeczywiście wiemy, jak to wyglądało w ostatnich latach w porównaniu z innymi krajami europejskimi, występy naszych drużyn w pucharach. No ale dla kibica piłki krajowej to też jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość, że już za kilkanaście dni piłkarze ponownie wybiegną na ligowe boiska, na razie przygotowują się, trenując na własnych obiektach, chociaż też czytałem, że już co niektóre wyjeżdżały na króciutkie zgrupowania. Mamy 11 kolejek do zakończenia sezonu. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Liderem jest warszawska Legia, która, trzeba przyznać, że przed tą przerwą wypracowała sobie naprawdę solidną przewagę, jak na polskie warunki oczywiście.
Tak.
8 punktów przewagi nad wiceliderem, czyli Piastem Gliwice. No ale znowu można użyć koronnego argumentu, że to jest ekstraklasa i nie takie przewagi już trwają.
No właśnie, postawiłbyś wszystkie pieniądze na to? Teraz w tym momencie,
żadne.
Że Legia zdobędzie, no właśnie.
Żadne.
Prawda? No także czekamy powoli na te mecze. Co też ważne, im bliżej wznowienia sezonu w Ekstraklasie, nie ma przesłanek ku temu, żeby sytuacja miała tutaj być jakaś niepokojąca. Przypadki jakieś masowe zakażenia koronawirusem, takich nie ma, także nie ma na razie przesłanek, żeby ewentualnie sezon mógł być przełożony na jeszcze później. Wszystko wskazuje na to, że można powiedzieć właściwie ze 100% pewnością, że 29 maja te rozgrywki wracają. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy Ekstraklasie, to dwa zdania oczywiście o nowym trenerze Arki Gdynia, a konkretnie o Ireneuszu Mamrocie.
No właśnie, no doszły do nas w ostatnich dniach informacje, że Arka Gdynia ma nowego szkoleniowca. No przyznam, że zaskoczyła mnie ta informacja. Nowym szkoleniowcem zespołu z Trójmiasta zostanie Ireneusz Mamrot. Oczywiście kibice Ekstraklasy będą go pamiętali z jeszcze nie tak dawnej pracy z zespołem Jagiellonim Białystok, gdzie to wyglądało, no można powiedzieć, przyzwoicie, ale rzecz jasna, jak to u nas bywa, wystarczył słabszy okres i już trenerowi podziękowano.
Ale no, tak wytrzymał ponad 2 lata, to naprawdę jest spory wynik, spore
tak,
osiągnięcie
tak,
na polskie standardy.
Tak,
to...
ale jeszcze można powiedzieć, że przecież Mamrot, pracując w Chorobrym Głogów, no to już chyba poszedł na wszelki rekord w Polsce, bo on tam bodajże 7 lat pracował, tak. Także to jest imponujący wyczyn, trzeba sobie to powiedzieć. A jeżeli chodzi o sytuację, w którą zostanie, no to trzeba przyznać, że niewesoła jest ta sytuacja. Arka, jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to w tym sezonie wygląda to słabo. Kręci się w okolicach strefy spadkowej, a i niewesoło tam się dzieje pod względem zarówno właścicielskim, jak i finansowym, więc tutaj też ciężko będzie szkoleniowcowi tak poprowadzić piłkarzy, żeby mogli się skupić tylko i wyłącznie na grze w piłkę.
Tak jak dla ciebie zaskoczeniem było to, że Mamrot został nowym trenerem Arki, tak dla mnie takim samym zaskoczeniem jest, chociaż może nie do końca, bo do tego można się przyzwyczaić, kiedy nowi trenerzy podpisują u nas kontrakty, to że Mamrot podpisał kontrakt ważny do końca sezonu 2021-2022, no życzę mu oczywiście jak najlepiej, ale podpisując takie kontrakty na 2 lata do przodu, zakładając, że Mamrota mogą zwolnić równie dobrze po kilku miesiącach i potem takie odszkodowania płacić, naprawdę nie wiem, czemu właścicielowie klubów no nie uczą się na błędach.
No zgadza się.
Znaczy wiadomo, tu może być oczywiście zupełnie inaczej, ale no wiadomo, jak to było w naszej Ekstraklasie do tej pory.
No rzeczywiście, być może też był to jakiś warunek, powiedzmy, brzegowy Ireneusza Mamrota, taka 2-letnia umowa, żeby miał taką pewność właśnie, że nie pozbędą się go w zespole z Gdyni zbyt wcześnie, ale oczywiście to możemy sobie tylko gdybać. No w każdym razie życzymy powodzenia, bo rzeczywiście zespół, który objął, no jest w bardzo ciężkiej sytuacji w kontekście utrzymania w Ekstraklasie.
No nie wiem, tutaj mógłby na przykład zrobić tak z Nowbratem, że podpisałby kontrakt ważny do końca sezonu 2021 z opcją przedłużenia automatycznie na przykład do kolejny sezon, to byłaby taka bardziej bezpieczny wariant dla klubu, no ale to jeszcze szybko dwa zdania o innych ligach. Premier League ma wrócić wstępnie 12 czerwca, o tym się brytyjski rząd wydał zgodę na to, żeby można było organizować imprezy sportowe wraz z początkiem czerwca. Teraz tylko muszą się kluby dogadać, no jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z panem, to w drugim tygodniu miesiąca, w czerwca właśnie Premier League wróci na boiska. Hiszpańska La Liga mówi się 12 czerwca, wtedy chciałby, żeby rozgrywki wznowili szef La Liga Javier Tebas. Być może będzie to jeszcze tydzień później, 19 bądź 26. Nie wiemy wciąż konkretnie, jaka sytuacja będzie, jak sytuacja we Włoszech. Oczywiście mówi się o czerwcu, ale konkretnie, czy to miał być początek, czy koniec. Na razie piłkarze trenują indywidualnie i to nie wszystkie kluby we Włoszech. Teraz krótka przerwa i za moment znowu wracamy. Zostawiamy na razie w takim razie rozgrywki ligowe czy też europejskie, ale kilka słów o tym, że być może będzie tak, że no zobaczymy zresztą. Odwołano ligę, siatkarską Ligę Narodów, zobaczymy co będzie natomiast z piłkarską Ligą Narodów. 27 maja A więc za mniej więcej 2 tygodnie podobno UEFA ma oficjalnie zadecydować, czy zostanie rozegrana druga edycja właśnie tego turnieju w tym roku, czy też nie. Są różne pomysły, no ale zobaczymy, czy we wrześniu rzeczywiście te rozgrywki ruszą.
No jeżeli chodzi o Ligę Narodów, no to można powiedzieć, że trochę niefortunna decyzja w kontekście tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach. Tak sobie myślę teraz, z powiększeniem tej Ligi Narodów pierwszej dywizji z chociażby z 12 do 16 bez zespołów, tak, bo to się też wiąże z większą ilością spotkań, a znając te realia, jakie mamy obecnie, no to można podejrzewać, że ta intensywność rozgrywania meczów może być większa. Tutaj nawet jest koncepcja grania co 2 dni, 3 spotkań.
Mecze. Czyli w fazie grupowej każdy ma do rozegrania 6 meczów, czyli wychodzi na to, że wystarczyłyby 2 przerwy reprezentacyjne, dajmy na to wrzesień, tak, październik, bądź październik, listopad, żeby całą fazę grupową zamknąć.
Tak, no ale to też się wiąże pewnie z tym, że tak podejrzewam, że jeżeli chodzi o powołania na mecze reprezentacji, to możemy mieć takie sytuacje, że te kadry będą jeszcze szersze niż do tej pory, no bo nie oszukujmy się, 2 dni pomiędzy poszczególnymi meczami, to nawet dla takich piłkarzy z topu, to jest jednak bardzo duża dawka, biorąc pod uwagę, że ta przerwa, którą de facto w większości lig jeszcze mamy, przeciąga się już bardzo długo.
No i wtedy, nie wiem, nie byłoby meczów towarzyskich w takim razie, znowu trzeba byłoby te mecze już całkiem anulować, odwołać, czy znowu przekładać, albo przecież no w tym
ciężko,
roku 4 mecze
ciężko by było to, ciężko by było to upchnąć, biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku jeszcze mamy te imprezy, które przełożone są z tego roku, imprezy rangi mistrzowskiej, których już raczej bardziej przełożyć nie będzie kiedy.
No zobaczymy 27 maja, tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, ma zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie. Czasu zostało niewiele, Łukasz, ale jeszcze może pogadajmy o transferowych spekulacjach, bo tych oczywiście nigdy nie brakuje. Też w kontekście Polaków oczywiście najwięcej mówi się o Alku Miliku i o Piotrze Zielińskim. O Zielińskim bardziej w kontekście tego, żeby tam się dogadać w kwestiach przedłużenia kontraktu z Napoli. Wszystko się ponoć rozchodzi o kwotę odstępnego. De Laurentiis chciałby, żeby to było 100 milionów, agent Zielińskiego o połowę mniej, zobaczymy, no ale generalnie kwestia czasu wydaje się tylko, kiedy Zieliński przedłuży kontrakt. Ciekawa sytuacja z Milikiem, podobno do gry włączył się Inter, ale najwięcej mówi się o Miliku w kontekście oczywiście Juventusu Turyn.
No to trzeba przyznać, że byłby to awans sportowy, patrząc szczególnie na to, jaka sytuacja klubu z Neapolu była w tym sezonie, no trzeba powiedzieć duży zawód, no ale Milik z kolei no, miałby ciężko, nie oszukujmy się, żeby powalczyć o pierwszy skład, zakładając, że tam wszyscy najważniejsi piłkarze Ronaldo, Higuain, Dybala zostaną, no chyba, że szkoleniowiec starej damy zdecyduje się być może na jakąś zmianę taktyki, żeby tych napastników więcej wcisnąć do pierwszej jedenastki, ale to oczywiście taka czysta dywagacja.
Rzeczywiście też się boję o Milika w kontekście Juventusu, że ławka z jednej strony wydaje się takim argumentem, żeby przejść do Juventusu jest osoba Sarriego, ale jak sobie pomyślę na przykład, mówi się, że Milik to lubieniec Sarriego, ale jak sobie pomyślę na przykład, że Krychowiak przychodził do PSG, gdzie trenerem był Emery, gdzie by przecież...
No i nie wyszło to najlepiej.
Właśnie, także no zobaczymy. Lautaro Martinez, o nim się bardzo dużo mówi, chyba najwięcej w ostatnim czasie, w kontekście Barcelony. Barca chce zapłacić mi jak 100 milionów, około 70, plus 2 piłkarzy jeszcze chce oddać. Inter chce tylko i wyłącznie ponoć gotówki.
No przyznam szczerze, że jakoś nie wyobrażam sobie, żeby jednocześnie mieli grać i Martinez, i Luis Suarez. No chyba, że w Barcelonie twierdzą, że zainwestują w młodszego piłkarza i podziękują Suarezowi, ale ciężko powiedzieć, żeby rzeczywiście tak się stało.
No i ciekawe jeszcze, jak będą wyglądały mocarstwowe plany Newcastle, oczywiście pod warunkiem, jeżeli ten klub przejmą szejkowie z Arabii Saudyjskiej. My w tym momencie już musimy kończyć dzisiejszą audycję, za którą dziękuję
Łukasz
oraz Wojtek, także dziękujemy za ten czas, które wspólnie spędziliście z nami i do usłyszenia za tydzień.